Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Serdecznie witam, drogich radiosłuchaczy Radia Maryja, w cotygodniowej audycji Głos Krakowa. Przy mikrofonie Franciszek Mróz. Dzisiaj gościmy w sanktuarium Pana Jezusa Miłosiernego w Alvernii i dzisiaj będę rozmawiał z ojcem Bartłomiejem Mazurkiewiczem, aktualnie wikariuszem klasztoru ojców Bernardynów w Alvernii.
Szczęść Boże, pokój i dobro.
Ojcze, spotykamy się w wyjątkowym miejscu, jakim jest sanktuarium Pana Jezusa Miłosiernego, sanktuarium, które jest znane w archidiecezji krakowskiej, ale nie tylko, tutaj w regionie podkrakowskim, na Śląsku. Proszę powiedzieć, jakie są początki kościoła i klasztoru ojców Bernardynów Alvernii?
No wydaje mi się, tego w źródłach historycznych nie ma, ale ten początek to chyba była przyjaźń naszego fundatora Krzysztofa Korycińskiego z jednym z ojców Bernardynów pracujących w Krakowie na Stradomiu pod Wawelem, bo to jest nasz klasztor matka. Prawdopodobnie starosta gniewkowski Krzysztof Koryciński znał osobiście i przyjaźnił się z ówczesnym prowincjałem Piotrem Poznańczykiem, Piotrem z Poznania, i to chyba później zaowocowało tym, że ta fundacja się pojawiła. A pojawiła się w momencie, kiedy Krzysztof Koryciński zwiedzał Italię, zwiedzał Włochy i między innymi tam zobaczył nasz klasztor, który znajduje się na górze Laverna. To jest pustelnia, na której święty ojciec Franciszek w 1224 roku otrzymał słynne znamiona męki pańskiej, tak zwane stygmaty. Zachwycił się tym miejscem, prawdopodobnie porozmawiali z Piotrem Poznańczykiem, ojcem Piotrem, i kiedy nadarzyła się okazja, taka fundacja się chyba zrodziła w jego umyśle i została potem konsekwentnie realizowana. Początkiem była oczywiście sama darowizna. Darował nam górę pod skalę, okoliczną także ziemię, las, bo całe to wzgórze było zalesione. No i tu postanowiono wybudować pierwszy kościółek i klasztor. To za datę fundacji uznaje się rok 1616.
Ale wiemy, że takim największym skarbem tego klasztoru, kościoła, jest cudowny obraz Pana Jezusa Miłosiernego. Ten obraz ma niezwykłe historie. Jakie właśnie były dzieje tego obrazu, nim trafił do Alvernii?
No to przeskakujemy prawie dwa wieki później, bo ten obraz pojawił się w XVIII wieku w Alvernii. A jego historia jest ciekawa, ale wydaje się, że bardziej legendarna, ponieważ fakty, które znamy, są troszeczkę inne. Szczególne badanie obrazu poprzez specjalistów wskazuje, że jego powstanie datuje się gdzieś na koniec XVII-XVIII wieku. Tymczasem jego źródeł legendarnych doszukujemy się w wieku XII, a więc różnica jest ogromna. Jego historia, ta legendarna, wiedzie nas do Jerozolimy, ponieważ podaje się, że tam on mógł powstać albo gdzieś w pobliżu, może w Konstantynopolu, bo też takie te źródła o tym mówią, ale to nie są źródła udokumentowane. Więc ten obraz, przyjmijmy, że powstał w Konstantynopolu, znalazł się na dworze sułtana w jakiś sposób, który go trzymał tam gdzieś u siebie, ale kiedy jego lekarzem był jeden z lekarzy austriackich, to z wdzięczności zapewne za to, że go dobrze leczył, on mu podarował ten obraz. Ten z kolei przyjaźnił się z proboszczem z okolicznych Babic tutaj, który ten obraz dostał w prezencie albo w jakiś inny sposób, tego nie wiemy, i także trzymał jakiś czas u siebie w prywatnej kaplicy na plebanii i później podarował Bernardynom. A stało się to wtedy, kiedy Bernardyni opiekowali się jego już starszym ojcem i można powiedzieć, że go tutaj w klasztorze dochowali i pochowali. Wtedy w wdzięczności ten obraz ofiarował Bernardynom, którzy zaraz wybudowali stosowną kaplicę dla tego obrazu, która zresztą istnieje do dzisiaj.
Ojcze, i jak ten właśnie kult zaczął się rozwijać w tym klasztorze, które stało się stopniowo sanktuarium, bo w ciągu dziesięcioleci tutaj wiele łask było otrzymywanych właśnie przez pielgrzymów, którzy zaczęli przebywać do tego miejsca.
No więc chyba jak w każdym miejscu, gdzie znajduje się jakiś wyjątkowy obraz, ten kult rozwijał się bardzo powoli. Obraz był uznany za jakiś, prawdopodobnie coś już tam działo się na plebanii u proboszcza, który z wielką estymą podchodził do tego wizerunku. Jeśli ofiarował Bernardynów, to znaczy uznał, że jest to jakby lepsze miejsce dla rozwoju kultu. I dlatego ten obraz tu do nas przywędrował. Początki nie są nam znane, ale wydaje mi się, że ludzie po prostu przychodzili się tutaj modlić i otrzymywali stosowne, potrzebne łaski. Dowody na to mamy w różnych zapiskach naszych kronikarskich, ponieważ od początku nie były prowadzone jakieś księgi cudów, które znajdują się w sanktuariach w ogóle. Ale ten kult nigdy nie był jakimś kultem szerokim. To był kult bardziej regionalny. Związany był, dziwna rzecz, ze Śląskiem. Najwięcej pielgrzymów tutaj do Alvernii przybywa ze Śląska. Stało się to tak chyba dlatego, że to sanktuarium dla Ślązaków było niejako po drodze. Oni wędrowali czy na Kalwarię naszą, czy może gdzieś do Krakowa, i po drodze tutaj wstępowali, widząc z daleka widoczną wieżę klasztorną. To je chyba ciekawiło i przychodzili tutaj. Tu dowiadywali się dopiero, że jest taki cudowny wizerunek, który poprzez różne ludzkie sprawy, takie jak jakieś chyba cuda, które nie są dokumentowane, ale zapewne w sercach ludzkich różne rzeczy się dzieją, o których nie wiemy, to stało się, że stał się coraz bardziej popularny. Nie jest to sanktuarium dzisiaj na masową skalę, nie? W dalszym ciągu jest to sanktuarium takie przechodnie. W dalszym ciągu te pielgrzymki tutaj się nie zatrzymują, zresztą tu nie ma bazy jakiejś specjalnej, tylko jadąc gdzieś dalej, tutaj po drodze wstępują, aby się pomodlić, ale zostawiają różnego rodzaju prośby do Pana Jezusa Miłosiernego, wierząc, że On ich w jakiś sposób wesprze i pomoże.
Ale wiemy, że to miejsce święte w ciągu wieków nawiedzało wiele takich znanych postaci z Kościoła, ale także z historii Polski.
Tak, no mamy takie zapiski w naszych kronikach, że tutaj przebywali królowie polscy, szczególnie znany postać Jana III Sobieskiego, który wędrując do Wiednia, żeby tam ten Wiedeń bronić przed Turkami, tutaj się zatrzymał nawet chyba kilka dni, tu rozbił zapewne obóz, jego świta, i jest zapisek w krońce klasztornej, że tutaj przebywał, co jest wydarzeniem na pewno znaczącym. Poza tym to jest diecezja krakowska, więc pasterze kościoła krakowskiego tutaj przebywali. Święty Jan Paweł II był tutaj w 1966 roku, kiedy przeżywaliśmy tysiąclecie chrztu Polski, odprawiał uroczystą Eucharystię. Także jest tablica pamiątkowa poświęcona temu wydarzeniu. I także przed kościołem, przed placem rajskim naszego sanktuarium jest taki kamień, który zresztą znajduje się przy wielu kościołach tutaj na ziemi chrzanowskiej, gdzie święty Jan Paweł II przebywał z odwiedzinami i posługą dla upamiętnienia tego wydarzenia. Później był także kardynał Macharski, a teraz, to jest nowinka, spodziewamy się bodajże w listopadzie wizytacji i będzie nas wizytował obecny arcypasterz krakowski, arcybiskup Marek Jędraszewski. I mimo, że to jeszcze trochę czasu jest, już przygotowujemy się, bo to jest jednak wydarzenie. Spośród tylu różnych parafii kardynał wybiera naszą parafię, nasze sanktuarium, z czego się bardzo cieszymy.
Proszę Ojca, proszę spróbować opisać naszym radiosłuchaczom, jak wygląda ten cudowny obraz. Ja mam okazję modlić się dzisiaj w tym sanktuarium, ale jakby Ojciec go opisał. Dlaczego to wezwanie Pana Jezusa, Pan Jezus miłosierny, Pan Jezus też cierpiący?
Niektórzy także nazywają ten wizerunek ecce homo. No jest to jakby skojarzenie z oczywiste, z obrazem świętego brata Alberta. My nawet tak sobie kombinujemy oczywiście po swojemu, że być może święty brat Albert też tu był incognito, prawda, kiedyś zobaczył ten obraz, bo to podobieństwo jest dość znaczące. Więc jeśli znamy tamten wizerunek, a przecież on jest bardzo znany, to nasz jest bardzo podobny. Jest to po prostu Pan Jezus, który został ubiczowany, ubrany w królewskie szaty, oczywiście dla szyderstwa, trzyma w ręku, w jednej dłoni trzyma trzcinę, a w drugiej ten batuk, czy coś, z którym został ubiczowany. Tak, to jest oczywiście jasna symbolika tego obrazu. Jest coś takiego w spojrzeniu Pana Jezusa, że właściwie gdziekolwiek nie jesteśmy, w którym miejscu w kaplicy, to Pan Jezus zawsze spogląda na nas. To jest bardzo takie uderzające w tym obrazie.
Proszę Ojca, a jak dzisiaj rozwija się kult Pana Jezusa Miłosiernego tutaj w tym sanktuarium? Czy są nabożeństwa odprawiane właśnie w tej kaplicy i o co najczęściej tutaj proszą zarówno parafianie, ale i pielgrzymi, którzy tutaj przebywają?
No więc jeśli chodzi o ruch pielgrzymkowy, no to teraz już tak podchodzimy do tego bardziej nowocześnie, to znaczy staramy się ten ruch rejestrować i on rzeczywiście jakoś się powiększa, ale powiadam, to nie jest jakiś nagły boom, powiedzmy, używając języka współczesnego. Większość to są znowu te pielgrzymki przechodnie, przejeżdżające. Wydaje mi się, że potrzebą chwili byłaby jakaś baza tutaj, bo ludzie pytają, gdybyśmy mieli takie szanse zbudować tutaj, powiedzmy, jakieś lokum dla tych pielgrzymów, przynajmniej na jeden autokar, to byłaby okazja, żeby oni tu przebywali i częściej, i dłużej. O tym myślimy. Ale ten ruch z drugiej strony, on ma pewną specyfikę, to znaczy ludzie wiedzą, że tutaj jest Pan Jezus. My jesteśmy przyzwyczajeni do sanktuariów maryjnych, przecież na polskiej ziemi jest ich tak wiele, nie? Dlatego od czasu do czasu jakby Pan Jezus przypomina o sobie, że ja też tutaj jestem dla was i oczekuję was. I to widać, że taka odmiana, żeby wreszcie znaleźć sanktuarium nie tylko Matki Najświętszej, to jest zresztą oczywiste, to Pan Jezus jako ten oczywiście, który powinien być zawsze na pierwszym miejscu, bo Matka Boża w każdym sanktuarium przecież wskazuje na Niego. Spodziewamy się w najbliższym czasie tego, że ten ruch będzie stały, to nie będzie jakieś nagłe zwiększenie, jak gdzieś być może w innych sanktuariach. Druga sprawa to jest sprawa tych próśb ludzi, którzy zapisują. To jest ciekawa rzecz. Coraz więcej jest próśb o rozwiązanie trudnych spraw małżeńskich. Tego jest coraz więcej. Kiedyś to była przede wszystkim o zdrowie, Boże błogosławieństwo, tam różne takie ludzkie sprawy, a te teraz jakby na pierwszym miejscu się pojawiają, jest ich coraz więcej. To znaczy, że w życiu także małżeńskim chyba jest jakiś duży kryzys. To myślę, że naukowcy by mieli to pole do popisu, socjologowie, ale coś chyba jest na rzeczy, że tych próśb jest coraz naprawdę więcej o rozwiązanie trudnych spraw, o zgodę, miłość w rodzinie, małżeństwie. Jest dużo próśb o potomstwo, a więc ktoś modli się, młode małżeństwo, młoda para czy młode kobiety, o to właśnie, żeby Pan Bóg im pobłogosławił, żeby mogli powiększyć swoją rodzinę. To są takie ciekawostki naszego sanktuarium.
A czy jest stałe nabożeństwo do Pana Jezusa Miłosiernego?
Tak, oczywiście. Codziennie o 15 jest koronka do Bożego Miłosierdzia. No to jest oczywista sprawa, jasna. W takim miejscu być powinna. Ale to jest, ma wymiar prywatny. Po prostu ludzie, przede wszystkim tutaj z okolicy, parafianie sobie przychodzą na 15. Kościół jest otwarty cały dzień. Nie ma żadnego problemu, żeby tu przyjść w każdej chwili. Natomiast co piątek jest nabożeństwo ku czci Pana Jezusa Miłosiernego. Jest to nabożeństwo porannej mszy świętej. No, polega na modlitwach związanych z litanią do Bożego Miłosierdzia, koronką do Bożego Miłosierdzia, odczytaniem właśnie tych wszystkich próśb, które odnajdujemy tutaj pozostawione przez pielgrzymów. No, takie tradycyjne nabożeństwo do Pana Jezusa, które znajdujemy w każdym niemalże modlitewniku. Mamy oczywiście swoje specyficzne modlitwy, ale one są wplecione jakby w te ogólne, które znajdują się w modlitewnikach.
Tutaj w tym sanktuarium organizowane są również misteria męki pańskiej. Może nie mają takiej rangi jak pobliska Kalwaria Zebrzydowska, ale także gromadzą rzesze wiernych.
No tak, i co roku ich przybywa, dlatego że no, niektórzy nasi bracia się na nas trochę złoszczą, że to konkurencję robimy, odciągamy ludzi. Chyba nie, no. Przede wszystkim ludzie tutaj z okolicy na to przyjeżdżają, ale jest to po prostu żywe nabożeństwo, żywa droga krzyżowa. Staramy się wiernie, bez jakichś tam aktorskich upiększeń, oddać te wydarzenia zbawcze związane z męką i śmiercią Pana Jezusa. To jest to fragment po prostu naszego Triduum, poszerzone o tą plenerową drogę krzyżową z autentycznym także krzyżowaniem Pana Jezusa, bo krzyż w lesie na tym wzgórku, on jest ciągle tam, stoi, ludzie też zauważają, że tutaj takiego coś się dzieje. Myślę, że jest to potrzebne dla przeżyć, ponieważ ludzie lubią jakby na żywo także uczestniczyć w tych wydarzeniach związanych z osobą naszego Pana.
Ojcze, wspomniał już o tym, że sanktuarium jest przepięknie położone, jest takim miejscem właśnie modlitwy i ciszy. Osoby, które jadą z Krakowa w kierunku Oświęcimia, widzą tą piękną bryłę kościoła, klasztoru, ona się wyróżnia na tym wzgórzu.
Tak, dodałbym tylko jeszcze o tym, że takim najważniejszym jakby odpustem związanym z sanktuarium, bo to jest też ciekawa nazwa tego, ludzie pytają, co to znaczy strzelanka, bo ten odpust tak się nazywa. Otóż to było jeszcze w czasach austriackich, kiedy rozpoczęły się tak zwane strzelanki. Polegało to na tym, że w klasztorze były autentyczne moździerze wojskowe, które na cześć, bo to było w niedzielę po Bożym Ciele, myśmy mieli wtedy zgodę, bo tak procesja była w parafii. Tu wtedy parafii nie było, więc mieliśmy zgodę w niedzielę po Bożym Ciele zorganizować procesję i wtedy strzelano na wiwat przez tych młodzieży. One znajdują się dzisiaj w naszym muzeum w Leżajsku, ponieważ jest to bardzo, bardzo ciekawa rzecz. Strzelanka, po prostu strzelanie na wiwat, jak szła procesja z Panem Jezusem Eucharystycznym po tutaj okolicy, po rynku Walwerni. No, a wracając do tego pytania, niech mi Pan przypomni, bo już oczywiście zapomniałem.
Tak, czyli o te położenie chciałem zapytać, o tą ciszę, spokój, no i te walory takie krajobrazowe tego miejsca.
No, polega to na tym, że jest to naprawdę miejsce w środku lasu, na wzgórzu. I tutaj przyroda daje o sobie znać na co dzień. Mamy tutaj różnego rodzaju zwierząt i ptactwa. Dostatek wokół, sarny to nasze przyjaciółki, spacerują także nieraz w pobliżu samego klasztoru. Czasem ich dokarmiamy, jak jest cięższa zima. Ale to miejsce ma swój urok, swoją specyfikę przede wszystkim poprzez ciszę. Bo tak naprawdę to tutaj dzieje się coś w niedzielę, w święta, i wtedy, kiedy przyjeżdża pielgrzymka, a tak to jest cisza. I bardzo wielu ludzi sobie tu po cichu podjeżdża samochodem, parkuje, idzie się pomodlić przed cudownym Panem Jezusem i wraca do siebie. I ta być może cisza i ten urok tego miejsca to jest rzecz najważniejsza.
Ojcze, w najnowszej historii sanktuarium pamiętamy taki dramatyczny dzień. W nocy z 6 na 7 marca 2011 roku pożar strawił cały dach nad kościołem i klasztorem. Co było przyczyną tego pożaru?
No to przyczyna była raczej taka niezależna od nas. Po prostu zapaliły się sadze w kominie, a ponieważ wtedy był silny wiatr skierowany w stronę klasztoru, więc one gdzieś tam dostały się na strych, na poszycie. Pomogły w tym pożarze prawdopodobnie siostry kawki, które sobie tam swoje gniazda wiły na poddaszu. Tych gałęzi naniosły bardzo dużo, żeby wić te gniazda dla swoich młodych. Myśmy w ogóle się tym nie interesowali szczegółowo, żeby tam próbować to usuwać, bo to miało też swój urok. I niestety zapłaciliśmy za to wysoką cenę, bo od tych suchych gałęzi zapalił się cały dach, te wszystkie odeskowania i tak dalej, to zostało, ruszyło, a ten silny wiatr spowodował, że spalił się nie tylko dach na klasztorze, co było oczywiste, że on się spali, bo ten pożar, zanim został odkryty, prawdopodobnie trwał kilka godzin. Ale bardzo ubolewaliśmy nad tym, że nie dało się uratować także dachu nad kościołem. No, straty były olbrzymie, oprócz samego spalenia przede wszystkim woda, bo w takie mury, kiedy te hektolitry wody z konieczności dla gaszenia pożaru, to my z tym borykamy się, z tą wodą do dzisiaj. Był to wielki dramat, ale równocześnie także coś wspaniałego, mobilizacja ludzi, proszę sobie wyobrazić. Zresztą pan widział, że zaledwie kilka lat i prawie śladów po pożarze nie ma. To jest ogromny wysiłek ludzi, nie tylko parafian, ale także wielu ludzi związanych z klasztorem, wielu instytucji, no i przede wszystkim pomoc państwa, która była bardzo znacząca w postaci różnego rodzaju dotacji. Udało się i ten klasztor, to dziwna rzecz, wygląda ładniej niż przed pożarem. To takie błogosławieństwo. Pan Jezus nam sprawił prezent. Najpierw dał nam do myślenia, że być może popadliśmy już w taką troszeczkę pychę, bo to sanktuarium było odnawiane przez lata i nagle to wszystko straciliśmy, ale odzyskaliśmy jeszcze w piękniejszej szacie niż przedtem. To jest Boże błogosławieństwo.
Czy też spalił się klasztor? Czy ojcowie musieli opuścić klasztor po tym pożarze? Czy mieszkali tutaj i opiekowali się tym miejscem?
Nie, musieliśmy opuścić, ponieważ stropy wszystkie tam na części, w której mieszkaliśmy, były drewniane. Także to wszystko poszło z dymem. Było w naszych celach zakonnych, było nad nami tylko niebo. To był marzec, więc trzeba było stąd opuścić. Zresztą zagrożenie było takie, że nie wolno było nam tutaj się pojawić. I wtedy życzliwość ludzka nam bardzo pomogła. Parafianie szybko się zmobilizowali, zaprosili nas do swoich domów, dali nam mieszkania, ubrali nas, no bo myśmy wyszli tylko w tym, co na sobie i z dowodem osobistym. Resztę wszystko się spaliło albo zostało zalane. Także nie mieliśmy nic. Ale szybko odzyskaliśmy werwę i wzięliśmy się do roboty, co zresztą widać dzisiaj.
Tak, klasztor i sanktuarium jest przepiękne. Ojcze, pracuje tutaj ojciec już kilkanaście lat. Co szczególnie w tym miejscu, w tej alwerni, tego ojca ujmuje?
No ja myślę przede wszystkim ogromna życzliwość ludzi. To jest, różnie to bywa, jak słyszymy w Polsce czy na świecie. Tutaj ludzie są bardzo oddani. Ten pożar to była rzecz, która niesłychanie ludzi scaliła. Są różne ludzkie problemy na pewno, ale takiej mobilizacji to ja nie widziałem, przecież ja już przebywałem w różnych klasztorach. Pewnie jest bardzo wielu ludzi związanych z nami, z zakonem, którzy nam są oddani, nam pomagają, ale to tutaj było coś wyjątkowego. Nawet biedni ludzie, którzy oddawali wszystko, co mieli na to, żeby to odbudować, to dla mnie było ogromne doświadczenie tej właśnie takiej ludzkiej solidarności. To było coś pięknego. A druga sprawa, no to ten święty spokój. Tutaj my, zakonnicy, mamy oczywiście swój porządek dnia, swoje modły, swoje różne zajęcia, ale zawsze tutaj ten spacer, ta przechadzka po lesie, po tej ciszy, śpiew ptaków, jakieś tam zwierzątka, które przebiegają, no to jest coś takiego, że nie chciałoby się stąd wyjeżdżać. Myślę, że to jest nasze odczucie, ale także wielu ludzi, bo widać, że spacerują tutaj, przychodzą, lubią sobie pochodzić po lesie, lubią przyjść do kościoła, odpowiedzieć zdrowaśkę czy jakiś inny pacierz i jakoś chyba uspokojeni, umocnieni wracają do domu. Cisza to jest coś wspaniałego. Ono daje chyba ludziom bardzo wiele. Nie ma tego hałasu, który niestety w niektórych sanktuariach jest oczywisty, bo to są tłumy ludzi, nie? A tutaj jest tych ludzi mniej, pielgrzymów, to jest wszystko jakby spokojniej, tu czas biegnie wolniej. Zapraszam do Alverni.
Ojcze, i święty Franciszek, który tutaj jest też obecny, bo wezwanie Kościoła nawiązuje do świętego Franciszka, więc takie mamy bogactwo tego miejsca.
No myślę, że ono zostało tak, jak Franciszek pomyślał Lavernę, bo przecież to było jego ulubione miejsce. No to miało tam swój urok, kto zresztą był, to wie, jak to wygląda. I to dlatego to podobieństwo jest. Oczywiście ono nie jest jakieś takie wielkie, bo tam ta Laverna jest trochę wyżej położona i tam jest troszkę to inaczej. Ale to podobieństwo i ten duch franciszkowy tutaj gdzieś bije. No wydaje mi się, że ta prostota życia, łatwość kontaktu z ludźmi, my nie mamy problemów tam jakiejś takiej natury, każdy tu może przyjść, nie tylko parafianin, o każdej porze niemal, bo bardzo często ludzie przychodzą, mają jakieś pytania, problemy, zawsze ktoś z nas jest i potrafi, a czasem wystarczy tylko się spotkać. Ludzie lubią po prostu w takim miejscu patrzeć na tych zakonników. Pewnie zastanawiam się, co oni tam właściwie wyrabiają w tym klasztorze, ale z drugiej strony także i ten dystans taki, no bo jest klauzura, jest wszystko, także ludzi jakoś zaciekawia i chyba daje im okazję do refleksji nad życiem, nie? Do czego człowiek zmierza. I to myślę, że to jest takie nasze świadectwo życia. Nie trzeba wiele gadać, trzeba po prostu się tylko w habicie czasem pokazać, jak święty Franciszek.
Ojcze, Bóg zapłać za spotkanie. Bardzo dziękuję, że tutaj mogliśmy dzisiaj porozmawiać. Przypomnę, że dzisiaj gościliśmy w murach klasztoru i sanktuarium Pana Jezusa Miłosiernego w Alverni, a rozmawiałem z ojcem Bartłomiejem Mazurkiewiczem, który jest obecnie wikariuszem klasztoru ojców Bernardynów w Alverni. Jeszcze raz bardzo ojcu dziękuję, Bóg zapłać, dziękuję też drogim radiosłuchaczom za uwagę i zapraszam już za tydzień na kolejną audycję Głos z Krakowa. Serdecznie pozdrawiam z ziemi krakowskiej i z Alverni. Szczęść Boże!